Gdy się to stało, gdy ten straszny odgłos rozległ się wystrzałem w całym zamku, trzy czarne postacie znieruchomiały. Przez chwilę trwała śmiertelna cisza, aż luź pod firanką zaszlochał. Wtedy czarne, potężne sylwetki podeszły do okna, podniosły firankę i patrzyły groźnie na trzech skulonych chłopców. Jaś opamiętał się najwcześniej. Wystąpił naprzód i rzekł przenikliwym głosem: bo my, proszę pana hrabiego, na wszelki wypadek, bo a nuż to był sam książę, my nic złego tu nie robimy.
Ciszej, syknęła czarna postać.
My przyszliśmy tylko zobaczyć ten pociąg i basen. Nam Wacek opowiadał, że tu są takie wspaniałe rzeczy do bawienia, więc chcieliśmy zobaczyć, choć raz w życiu. My nie chcieliśmy ich zabrać, tylko popatrzeć. A od patrzenia nikomu nie zrobiłoby się nic złego. Ja przysięgam panu hrabiemu, jak Boga kocham, że my nie jesteśmy złodzieje ani żadni przestępcy, ani bandyci. Tylko my mieszkamy tu niedaleko i chcieliśmy zobaczyć.
Stul gębę, rozkazał jeden z panów. Marsz naprzód, a cicho.
Trzymając się za ręce, dygocąc trochę, poszli chłopcy na palcach przed siebie, a żelazne dłonie pana wiodły ich po schodach do bocznych drzwi. Potem pod ścianę zamku, aż do muru i tam, w najgłębszej ciemności starych drzew i krzaków, przerzuciły ich jednego po drugim przez mur na ulicę. Z następującym komentarzem. A teraz co tchu do domu i ani pary z gęby, bo z wami szluz. Zatem, mimo silnych potłuczeń i głębokiego zgnębienia, milcząc, zaszli chłopcy na swój strych i posiadali na siennikach zrozpaczeni i pełni goryczy. Tego to się nigdy nie spodziewałem, rzekł szczękając zębami Jaś, żeby taka arystokracja przerzucała ludzi przez mur o byle co. A bo też co miała z nami zrobić? Wleźliśmy do cudzego domu jak złodzieje. O, to dopiero tatuś będzie rozpaczał, prawie zapłakał Michaś. Dlaczego oni nam nic nie powiedzieli? Dlaczego nie mówili, że postąpiliśmy brzydko albo że to się nie godzi? Po prostu frytnęli człowieka przez mur i buch na ulicę. Ja już teraz rozumiem, dlaczego Wacek mówi, że jego brat Monter jest przeciwny arystokracji. A ja przecież nawet nie wziąłem tej czekolady, co leżała na stoliczku. Widziałeś?
Widziałem, powiedział Michaś przez łzy. A dlaczego ty nie wziąłeś tej czekolady?
Jaś bardzo długo myślał. No, właśnie dlatego, żeby taki książę nie powiedział na człowieka złodziej.
Że też ty, Lusiu, musiałeś kichnąć.
Musiałem, rzekł żałośnie Luś. Modliłem się z całych sił. Boże, daj, żebym nie kichnął. I kichnąłem.
Nagle Jaś wyprostował się na sienniku. A dlaczego oni nie zapalili w ogóle światła? Krzyknął, a serce poczęło mu walić w piersiach. Dlaczego kazali nam iść i mówić cicho?
Wszyscy trzej milczeli chwilę. Pewnie, żeby nikogo nie zbudzić, spróbował wyjaśnić Mikaś.
Żeby nie zbudzić? Kiedy i tak sypialnie są daleko, a taki książę powinien wiedzieć, gdzie są sypialnie w jego domu. Chłopcy, ja wam coś powiem. I powiedział, a chłopcom zamarły serca.
To byli złodzieje.
Ten hrabia?
Tak.
No to dlaczego powiedziałeś do niego, proszę pana hrabiego?
Jakiś ty głupi. Powiedziałem, bo myślałem sobie, że to książę i jego świta.
Jaka tam świta? To król ma świtę, a nie zwyczajny książę.
Jaś z gniewem krzyknął. Dość, że ty tu gadasz, a tam oni okradają zamek i zabiorą pociąg i okręt i tę czekoladę i obrazy ze ścian, a my tu siedzimy na siennikach z założonymi rękami. No bo co robić? Ale Jaś wiedział, co robić. Co tchu zbiegł ze strychu, a za nim Michał i Luś w rozsznurowanych już bucikach. Jaś odważył się na tę rzecz okropną i zrobił ją. Zadzwonił do bramy zamku i to nie raz delikatnie, a dzwonił bez tchu, raz po raz, tylko od czasu do czasu zmieniając palec na dzwonku. To też bardzo prędko furtka przy bramie się otworzyła i stanął w niej odźwierny.
syknął ze złością. A co to za hałasy wyrabiacie po nocy?
Michaś i Luś już zaczynali zmychać, ale Jaś wytrwał na stanowisku. Bo, proszę pana, złodzieje okradają zamek. Weszli do parku. Nastała chwila ciszy. Odźwierny ani wrzasnął, ani się poruszył, ani zdziwił. Stał chwilę cicho, jak gdyby wahając się, co uczynić. I nagle niespodziewanie chwycił Jasia za kołnierz, potrząsnął nim, obrócił, kopnął w odpowiednie miejsce i powiedział: będziesz na drugi raz wiedział, jak smakują takie kawały. I zatrzasnął furtkę. O, tobie masz, rzekł Jaś, podnosząc się z ziemi. Nie uwierzył. Chciał jeszcze coś mówić, ale nagle język mu zdrętwiał z przerażenia. Z głębokich mroków, między przeciwległymi domami, wyłoniło się nagle czarne widmo, a głos ostry i cienki zasyczał. Ani kroku, bo strzelam. Rzeczywiście, trzymał rewolwer w dłoni. Więc naturalnie wszystko stracone. Diabli wzięli nocleg, pomyślał Jaś. Co on z nami zrobi? Otóż właśnie najwidoczniej i on nie wiedział, co z nimi zrobić, bo stał po środku ulicy z rewolwerem skierowanym na Jasia i nic nie zaczynał. Jaś nabrał otuchy. Pan najwidoczniej stoi na czatach, powiedział. Ja naturalnie rozumiem, że pan nie może nas wypuścić, bo byśmy pana wydali w ręce policji, ale ja sam nie wiem, co pan ma z nami zrobić. Jazda naprzód, rozkazał osobnik. Więc wzięli się za ręce i poszli naprzód bardzo prędko. Tak prędko, że jegomość z rewolwerem ledwo mógł za nimi nadążyć. Bo Jaś właśnie już wiedział, co zrobić. Wprowadził całą trójkę w tak głęboki mrok lasu, który w miasteczku odgrywał rolę ogrodu publicznego, że złodziej, aby ich nie stracić z oczu, musiał mu położyć rękę na ramieniu. Wtedy Jaś przyłożył usta do Michasiowego ucha i ledwo poruszając wargami wyszeptał. A ty staraj się zostać i biegnij na policję. I żeby ułatwić bratu zadanie, Jaś rozpoczął konwersację. Proszę pana, to musi być bardzo męczące zajęcie, które pan ma. Bo jeszcze wejść do środka to przynajmniej można sobie użyć, ale jak się stoi na czatach i nic się nie ma do roboty. Jaś poczuł, że przywiązują go do drzewa, a przede wszystkim, że pakują mu do ust jakieś brudne szmaty. Trudno, pomyślał. Jutro nas znajdą. Najważniejsze, że Luś się chyba boi. Teraz pewnie przywiązywano Lusia, bo mała, kurczowo zaciśnięta rączka została wyszarpnięta z jego dłoni. – A gdzie trzeci? – zaszeptał złodziej. Jaś chciał odpowiedzieć, ale się tylko zakrztusił. Kopnął w ciemności i trafił nogą w czyjeś ciało. W zamian dostał po głowie. – Jeżeli ten trzeci sprowadzi policjantów, to z wami szlus. Zapiszczał mu w samo ucho cienki głos złoczyńcy. Jaś znowu trącił go nogą i osobnik zrozumiał, że chcą mu coś powiedzieć. Wyjął szmatę z ust Jasia. Nas było dwóch, proszę pana naczelnika, rzekł Jaś i skorzystał z okazji, żeby wypluć strzępy z ust. Przecie widziałem, cyferblacie, jeden, że trzech. A, bo w nocy to są takie dziwne cienie, proszę pana. I jeśli nas nawet było trzech, to ten trzeci na pewno zemdlał z przestrachu i leży tam gdzieś w trawie. Przecież pan nas tak długo prowadził, że można było zemdleć. Lusiu, ty się nie bój, bo ten pan nic nam nie zrobi, bo on nie jest morderca, tylko taki, co kradnie. Ten pan brzydzi się morderstwem i dzieciobójstwem. W tym miejscu szlachetna oracja Jasia znów została zatamowana szmatą, a potem doradzono im, a zadłuście się tu, smarki jedne, żeby wam gały powyłaziły. I jeszcze oddalające się kroki, trzask suchych gałęzi pod stopami i zapanowała cisza. Lusiowi na pewno kapały łzy, ale Jaś zawzięcie pracował całym ciałem i językiem. Już było zupełnie ciemno, bo księżyc zaszedł. Było także dość zimno, tylko że na szczęście przywiązali do drzew chłopcy nie mogli szczękać zębami, bo mieli w ustach szmaty. Zdawało się co chwila, że coś podchodzi do nich w ciemności, że coś ich dotyka, otacza. Na pewno także coś łaziło po nich, ale Jaś miał nadzieję, że to nie mrówki.
W stronie zamku panowała głucha, przejmująca cisza. W tej ciszy i ciemności oblepiającej rozległo się nagle jakieś plucie i sapanie i w końcu głos Jasia obwieścił. Udało mi się wypluć szmatę, ale zdaje się, że zwichnąłem sobie język. Ty, Lusiu, nawet się nie staraj, bo to jest bardzo trudne. Tylko jeżeli jeszcze nie umarłeś, to jęknij na znak. Luś jęknął nawet nie bardzo rozpaczliwie, tak jakoś zachęcająco jęknął. No to dobrze. Ten złodziej, co nas tu przyprowadził, to był jakiś niedoświadczony złodziej, bo co prawda to ja bym potrafił tak komuś wypchać usta, żeby nie mógł wypluć szmaty. Ale wiesz co? Gdybym ja teraz zaczął krzyczeć, to byłoby jeszcze gorzej, bo on by znowu tu przyleciał, gdyby posłyszał. Więc ja tylko dlatego wyplułem szmatę, żeby móc z tobą porozmawiać. Spodziewam się, że Michaś zrobił tak, jak mu poradziłem, ale ja bym dużo wolał, żeby to jego przywiązali, a ja żebym uciekł, bo najpierw, że będziemy się tu nudzić, jeżeli to potrwa dłuższy czas, a powtórę, że ja nie wiem, czy on sobie poradzi. Widzisz, jak to jest bardzo dobrze, że nie mieszkamy u wdowy, bo czy ty myślisz, że u wdowy mogłoby nas spotkać coś podobnego? Nigdy w życiu. Luś jęknął. Ty może chcesz powiedzieć, żebyś wolał, żeby nas nie spotkało? Ale co by ci z tego przyszło? I tak się jeszcze naśpisz spokojnie w łóżku. Teraz rozległy się strzały i Jaś zamilkł nagle. Dwa, potem jeszcze dwa i jeszcze kilka. Potem zahuczał automobil i jeszcze padło kilka strzałów. Bardzo mi się nie chce, żeby nam Michasia zastrzelili, powiedział Jaś jakimś słabnącym głosem. Jeżeli zwyciężyła policja, to pewnie tu zaraz po nas przyjdą, a jeżeli zwyciężyli bandyci, to i tak oni na pewno musieli zmykać i zatrzeć za sobą ślady, więc nie bój się. Tak czy owak, nic nam się już złego nie stanie. Jaś zamilkł, bo trochę co prawda osłabł wewnętrznie. Pewnie, że u wdowy nic podobnego nie mogło się trafić, ale ostatecznie daleko przyjemniej bawić się w bandytów niż być przywiązanym do drzewa. Poza tym Lusiowi na pewno kapią łzy, a w dodatku może się przeziębić. A co się stało z Michasiem, to już zupełnie nie wiadomo. A w końcu teraz, jak wyjdzie wszystko na jaw i okaże się, że oni też byli tej nocy w zamku, to wcale nie wiadomo, czy nie wsadzą ich do więzienia. Okazało się przecież, że arystokracja fatalnie sobie z ludźmi poczyna. Co prawda, to nie była arystokracja, tylko złodzieje, ale co z tego? Już się, Lusiu, niedługo zacznie świt, bo ptaki się budzą, słyszysz? Powiedział Jaś. Ale nim jeszcze świt się zaczął w pachnącym świeżym lesie, posłyszeli liczne głosy. Promienie latarek elektrycznych przecięły mroki i zziajany Michaś przyszedł wybawić braci w towarzystwie kilku policjantów. Więc się dowiedzieli. Michaś wspaniale wywiązał się z zadania i uprzedzona o rabunku policja zdołała jeszcze przyłapać bandytów w chwili, gdy ciężko obładowani próbowali wyjść z zamku. Dziękujemy panom, powiedział Jaś do policjantów. My mieszkamy tutaj na strychu. Jeżeli potrzeba, to my jutro przyjdziemy do panów, ale teraz to już Lusiowi na pewno bardzo chce się spać. Bardzo długo spali, a potem sobie jeszcze poleżeli, jedząc bułki przyniesione przez piekarza. Piekarz raniutko dowiedział się o wszystkim i przyszedł do chłopców z bułkami. Usiadł na kuferku. No, bardzo dobrze, rzekł. Spisaliście się gracko. Posterunkowy bardzo mi wszystko dokładnie opowiedział, tylko po co łazicie nocami? To nie jest w porządku. I wymyśliłem sobie, żebyście u mnie zamieszkali, dopóki nie wróci wasz ojciec. Nie mówię, żebyście wracali do wdowy, ale jak już macie mieszkać gdzie indziej, to lepiej u mnie. Wtedy właśnie przyszedł na strych jeszcze jeden pan. Temu panu także wszystko opowiedziała policja, tylko jednego nie rozumiał. Mianowicie, jakim sposobem chłopcy dowiedzieli się, że w zamku są złodzieje. Piekarz chciał trącić chłopców, żeby nie mówili, ale nie było w co trącić, bo leżeli jeszcze na siennikach, przykryci kołdrami. Więc chłopcy opowiedzieli dokładnie o basenie i okrętach i pociągu i jak wzięli z początku złodzieja za księcia i powiedzieli do niego: panie hrabio. Nie byłoby bardzo przyjemnie, proszę pana, że myśmy wleźli do cudzego domu, więc ja mówiłem panie hrabio, bo to jeszcze lepiej niż książę, żeby jemu zrobić zaszczyt. Tam była, proszę pana, doskonała czekolada na stole, ale myśmy jej nie wzięli, więc najlepszy dowód, że byliśmy tam w uczciwych zamiarach, a wcale nie dla popełnienia malwersacji. Temu panu musieli także opowiedzieć, dlaczego mieszkają na strychu, więc o wdowie i ojcu i demoralizacji. Z tego wszystkiego widzę, że będziecie musieli mieszkać u mnie, powiedział ten pan. Bo chociaż bardzo mi się podoba tu na strychu, ale u mnie będzie wam lepiej. Ale my już, proszę pana, mamy ofertę, powiedział Jaś i tu na widownię wysunął się piekarz. Opowiedział temu panu, kim jest i jakie stosunki łączą go z chłopcami i że postanowił wziąć chłopców do siebie. I weźmie. Ten pan namyślał się dość długo. Przyglądał piekarzowi i chłopcom. Pytał jeszcze o to i owo, a w końcu wstał ze skrzyni i powiedział: dobrze, pan ma pierwszeństwo. W każdym razie porozumiem się jeszcze z panem w kwestii utrzymania chłopców. Poza tym zapraszam was, chłopcy, na podwieczorek do zamku. Będziecie mogli puszczać kolej. Kiedy wyszedł, dopiero wtedy chłopcy zrozumieli, co się święci i bardzo mieli za złe piekarzowi, że nie uprzedził ich, z kim mają do czynienia. Ale ten się usprawiedliwił od razu. Najpierw, że ja wcale nie chciałem, żeby on wiedział, że ja wiedziałem, że on jest książę. Jeżeli książę nie zna piekarza, to i piekarz nie powinien znać księcia. A powtórę, że daleko stosowniej, żebyście u mnie mieszkali, bo wcale nie potrzebujecie cudzej łaski. Nauczylibyście się ananasów i spania na puchach, a potem co? Myślicie, że ojciec nastarczy wam na to wszystko? Póki są książęta na świecie, póty niech sobie robią, co chcą, ale niech cywilnym ludziom nie zawracają w głowie. A potem ojciec napisał jeszcze: bardzo się cieszę, że tak wam jest teraz dobrze u pana Klępki i jestem rad, że zyskaliście sobie opiekę księcia, który pisał do mnie o was. Prawdopodobnie przyjedziecie na lato do mnie i potem może już będziemy mogli być razem. Jak to dobrze, że się tatuś ze wszystkiego cieszy, z westchnieniem ulgi rzekł Jaś. To bardzo przyjemnie mieć takiego cieszącego się ojca. Autorka opowiadania o chłopcach na strychu to Zofia Żurakowska, która żyła w latach 1897-1931. Utwór pochodzi z książki wydanej w roku 1935, już po jej śmierci, przez Jakuba Mortkowicza. Kto słucha Twojego radia, pamięta zapewne, że niedawno znalazł się w programie inny przykład jej twórczości. Opowiadanie Pójdziemy w świat o wakacyjnej, głównie pieszej wyprawie małej dziewczynki i jej ojca. Losy twórczości Zofii Żurakowskiej można uznać za dosyć charakterystyczne dla sytuacji w Polsce przed i powojennej. Mam na myśli II wojnę światową. W roku 1931 za twórczość dla młodzieży autorka otrzymała nagrodę Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jej powieści stanowiły kanon lektur dla gimnazjalistów II Rzeczypospolitej. Po wojnie decyzją władz PRL znalazły się w wykazie książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu. Ale jak wyczytałam w Wikipedii, w 1972 roku nasza księgarnia wydała jej książkę pod tytułem Jutro niedziela i inne opowiadania. Nie udało mi się znaleźć informacji o późniejszych publikacjach.
Był blask młodzieńczych lat, co zdawał się trwać wiecznie. Wiatr łódź pomagał pchać w bezkresne dale przed się. Choć czasem parę łez otarło się rękawem, gdy mamy ciepły głos przed zasypianiem. A życie jest jak film, a ty w nim reżyserem, i nie przewidzisz ról, które ci los wybierze. Scenariusz piszesz sam, a los go ciągle zmienia. I grasz swą rolę życia bez dublera. Może gdzieś jest wciąż taki dom i czeka w nim przyjazna dłoń i dobrym słowem wita dzień i trwa przez życie aż po zmierzch. Stoisz u progu tyle lat, choć drzwi otwarte. Wyblakły marzeń kształt już stracił barwy dawno. Codziennym szarym dniu spostrzegasz wciąż to samo. Twój cel oddala się, bo nie tą idziesz drogą. Choć szczęście blisko tak, tuż, tuż za progiem. Na pewno jest gdzieś taki dom i czeka w nim przyjazna dłoń i dobrym słowem wita dzień i trwa przez życie aż po zmierzch. Stoisz u progu tyle lat, choć drzwi otwarte.
Śpiewał Janek Błasik z London. Nagrania dokonał przed laty Jan Ryczko. Przed zakończeniem programu przypomnę jeszcze, że Polskie Stowarzyszenie Narodowe zaprasza dziś do Nilestone. Ośrodek otwarty będzie od godziny 12, wstęp wolny, główna atrakcja to dawne samochody. Do tego występ Krakowi i zespołu muzycznego. Organizatorzy zadbają też jak zwykle o smaczne potrawy i napoje.
Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty. Wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat. Weszłam w świat, nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu. To był świat za szyb automobilu. Śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec. Ktoś grał na klawikordzie. Walc w karnecie zapisany, ty i ja znów w sobie zakochani. Szalał bal aż do białego świtu. To był świat w zupełnie starym stylu. A gdy ucichły struny, zgasły iskry świec, otwartym oknem nagle
Spadł słoneczny dzień na dno szuflady. Wrócił album z dawnych lat
i zamknął się nasz świat seansów starym iluzjonie. To był świat zupełnie starym stylu. To był świat za szyb automobilu. Śmieszny świat, wyścigi na dynasach. Ty i ja znów razem na wyczasach. Potem film z Rudolfem Valentino. Pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam parę minut. To był świat naprawdę w starym stylu. La 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 la.
Zbliżamy się do końca programu. Za uwagę dziękuję Jolanta Pawluk, która go przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy. Życzymy przyjemnego weekendu i zapraszamy do głośników za tydzień.
Był sobie maj, pachniało bezą, bez kofeinową, prawie jak raj. A szczęście czeka na nas tuż za progiem.
Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy. Porwie nas czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć.
Bywa i tak, nieszczęścia chodzą gdzieś parami. Może to znak, serca nie porwiesz, gdy ze stali. Patrzę w oczy twe bezbronne, wydech i wdech, tyś mnie pokochał nieprzytomnie.
Chodź ze mną tam, gdzie arbuzowy zachód słońca porwie nas czas i tak zostanie już do końca. Chodź ze mną tam, gdzie pachnie sokiem z pomarańczy. Porwie nas czas i nie przestaniesz ze mną tańczyć.
Zapraszamy do reklamy.